Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. No wreszcie będzie można mówić za tydzień o jakimś wydarzeniu z weekendu i to całkiem istotnym. No bo przecież rusza żużlowa PGE Ekstraliga. Dzisiaj o tym na pewno. Dzisiaj będzie także koszykówka, no bo jest hot news. Mamy w Gorzowie nową rozgrywającą Dominikę Owczarzak. Będzie także w kwestiach transferowych siatkówka, bo nasz drugoligowiec Beniaminek drugiej ligi już oficjalnie ma także już praktycznie pełny skład. No i zajrzymy także na wodę, do wioślarstwa, konkretnie do oczywiście AZS Ławły w Gorzów. Będą rozmowy z trenerem Piotrem Bastą i naszą najlepszą wioślarką Olgą Michałkiewicz. Najpierw jednak żużel. W czwartek ostaliśmy takie okienko medialne przed kolejnym treningiem żużlowców. Moje Bermudy Stali Gorzów. Humory dopisywały. Przekonamy się słuchając Krzysztofa Kasprzaka i Szymona Woźniaka.
No na razie tak mówimy, jeździmy na tych sprzętach takich, żeby kręcić kółka, bo trochę tych okrążeń trzeba przejechać, żeby w ogóle wytrzeć motor, więc no, dzisiaj będziemy może już składali takie silniki ligowe i będziemy patrzyli, jak to działa. Mieliśmy praktycznie w lutym wszystko pokupione i porobione, więc wszystko się zgadzało i było wszystko super.
Coś już kształtuje się też, jeżeli chodzi o imprezy indywidualne, pytam oczywiście o SEK.
No cały czas tam czekamy na decyzję, jak to będzie rozdawane, więc miejmy nadzieję, że za to, że wygrałem z UTKS, to będę miał jakąś szansę tam wyboru i jeżeli na pewno się nadarzy taka sytuacja, to będę startował.
Jak oceniasz ten okres, to nietypowy dość, te przygotowania indywidualne, chociaż ty od kilku lat tak indywidualnie się przygotowywałeś, ale czy ten okres koronawirusa jakoś wpłynął wyjątkowo na te twoje przygotowania w tym roku?
Na pewno przedłużył się ten czas, bo już praktycznie w marcu wszyscy byliśmy gotowi na ten tor, byliśmy nawet w Ostrowie już dwa razy i wszystko grało. A tu nagle taki stop za dwa dni, więc no na pewno trzeba było utrzymać to, co się zrobiło zimą, ale też nie zajrzeć się, żeby mieć tą świeżość na tym motorze.
Udało się?
Tak, tak. Wszystko zawsze było robione w zdrowym rozsądku i tak mówię, żebym na tym motocyklu jak wsiadł, wiedziałem, że muszę ten ostatni już tydzień luzować, żebym nie był znudzony, po prostu zmęczony, wyczerpany.
A sprzętowo jakoś to wpłynęło na przygotowanie, czy też takie podobnie chłopacy w marcu już miałeś wszystko gotowe?
Nie, no już mieliśmy praktycznie w lutym wszystko pokupione i porobione, więc wszystko się zgadzało i było wszystko super.
Widzę, wszystkim humor dopisuje, Szymonowi Woźniakowi chyba też.
Widzicie się chyba za sobą.
No właśnie.
No wiadomo, że już fajnie tak trochę złapać takiego normalnej rzeczywistości. Każdy z nas no, przechodził przez to wszystko. Ja akurat wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie rodziłem z tym czasem spędzonym w domu. Przy dwójce dzieci to ciężko nazwać jakikolwiek czas nudą, także ten czas mi minął tak naprawdę jak pstryknięcie palcami, ale tym tak czy owak cieszę się, że już wszystko powoli wraca do normy.
Standardowe pytanie, jakie wnioski po tych pierwszych treningach, pierwszych okrążeniach?
Póki co odjechałem 3 treningi po tej przerwie, bo już 3 odjechałem dosłownie na chwilę przed zamknięciem granic, ale powiedzmy, że to nie miało już takiego większego znaczenia. Teraz odjechałem 3 treningi takie, można powiedzieć, typowo treningowo, rozjazdowe. Od dzisiaj zaczynam już tak na poważnie sprawdzać sprzęt ligowy. Zaczniemy się już trochę więcej na pewno też ścigać, także zgodnie z planem zostało nam około jeszcze 5 treningów i mam nadzieję, że to wystarczy, żebym czuł się dobrze przygotowany do niedzielnego meczu.
Inna tabela biegowa, no to pewnie inaczej skład ten będzie ułożony. Może być pary, czego tu się spodziewać?
No, dużo nam się porobiło tutaj nowości w związku z tą nową rozpiską i tym wirusem i tak dalej. Także do tej nowej rozpiski jeszcze nie doszliśmy, ale myślę, że to jest kwestia właśnie dzisiejszego i jutrzejszego treningu. Już powinniśmy zacząć coś bardziej właśnie analizować tą naszą nową rozpiskę. Trener już tutaj powoli się szykuje do rozpisywania jakichś takich pierwszych par. Może uda nam się odjechać jakiś tutaj wewnętrzny taki sparring ligowy według tej nowej rozpiski, żeby się trochę bardziej z nią zaznajomić. Także no czasu jest mało, ale tutaj staramy się realizować nasz plan jak najlepiej.
Też trener to konsultuje, rozmawia, jak wy to widzicie?
No, cały czas rozmawiamy, spędzamy teraz sporo czasu w Gorzowie, także dużo rozmawiamy przed treningiem, w trakcie, po treningach, kiedy zostajemy na następny dzień w Gorzowie, analizujemy i tak jak powiedziałem, no wiadomo, czasu jest niewiele, ale staramy się go wykorzystać maksymalnie pożytecznie, jak tylko się da.
dla Ciebie ma to znaczenie, z jakim ty numerem pojedziesz w tej nowej tabeli migowej, czy po prostu no, trzeba trzymać gaz i jechać w lewo?
Znaczy generalnie dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, bo tak jak Pan powiedział, zawsze stajesz z dwoma rywalami pod taśmą i obojętnie z jakiego pola, obojętnie czy ze złotego, czy z brązowego, czy z jakiegoś czarnego, musisz wystartować równie dobrze, żeby wygrać wyścig, ale jednak no... ten wysoki poziom Ekstraligi i przeciwników, z którymi się mierzysz, no mimo wszystko wpływa na to, że czasami możesz mieć dobrze dopasowany motocykl, możesz dobrze wystartować, ale mistrz świata obok ciebie może wystartować równie dobrze i wtedy po prostu rzeczywiście pole startowe decyduje o twojej pozycji na mecie. Także no ja się tym staram nie przejmować, ale po prostu poziom Ekstraligi determinuje to, że rzeczywiście ma to kluczowe znaczenie.
No właśnie, nowa tabela biegowa. A co na to Bartosz Zmarzlik?
Wychodzę z założenia, że no i tak muszę jechać ze wszystkich pól, i tak muszę jechać w danym biegu, w jakim muszę jechać, więc jestem tu po to, żeby po prostu dobre robić punkty dla siebie i przede wszystkim dla mojego klubu, który reprezentuję, więc też w praniu to wyjdzie wszystko, co będzie lepsze, co gorsze.
Czyli niekoniecznie pod piątką, pod trzynastką jak zazwyczaj?
Od tego jest trener i do trenera mam pełne zaufanie i wiem, że na pewno Stanisław Chowski to wszystko dobrze ułoży, żeby pod daną osobę każdy zawodnik z danym numerem się dobrze czuł.
Numeru i możesz jechać pod każdy.
Moje myślenie odnośnie tych takich numerów czy pól startowych się troszkę zmieniło, odkąd jeżdżę w Grand Prix, bo tam nie było sobie wybierania, czy brałeś sobie, który ci bardziej pasował. Tam po prostu dostawałeś to, co sam wywalczyłeś na czasówce, a wcześniej to, co dostałeś na losowaniu. I czasem pamiętam takie dni, że sobie wybrałem to, co chciałem i było źle, a czasem było tak, że dostałem to, co dostałem, bo taki sobie czas zrobiłem albo wylosowano mi i wygrywałem Grand Prix, więc po prostu trzeba być gotowym na wszystkie scenariusze i podejmować wyzwania, które jest przede mną i realizować się w nim, żeby wyciągać z niego 100%.
Tyle Bartosz Zmarzlik. O tę tabelę biegową pytaliśmy też trenera Stanisława Chomskiego, ale oczywiście rozmowa była nie tylko o tym.
Panie trenerze, no już trochę tych treningów, trochę tych okrążeń odjeżdżonych. Jakie pierwsze wnioski?
Pierwsze wnioski? Pozytywne. No, cieszymy się przede wszystkim, że nareszcie wyjechaliśmy, to wbrew temu, co się dzieje, czyli jakieś tam obostrzeniom i patrzeniu i dmuchaniu na zimne w komfortowych warunkach, bo nigdy tak nie było, że przy takiej dobrej pogodzie i bardzo dobrym torze, gdzie nie zagrażały żadne warunki, tak jak po przednich latach wyjeżdżało się czasami na podczas wcześniejszych, we wcześniejszych latach, no to wymuszane były treningi czasami no, w warunkach dość trudnych ze względu, no, że czas gonił, to akurat wszyscy ruszamy w jednym czasie, każdy ma takie same warunki i cieszymy się, że jest pogoda, wykorzystujemy to. No cóż, no, na razie wrażenie jest dobre, ale to mówię, to jest subiektywne odczucie. Weryfikacja będzie 14 czerwca.
Słyszymy, że Andersowi Thompsonowi humor dopisuje, a jego dyspozycja też dopisuje?
On zawsze jest taką dobrą duszą towarzystwa, można powiedzieć, zawsze uśmiechnięty, mimo że jak każdy z nas ma swoje jakieś tam różne sprawy czy problemy do rozwiązania, ale taką daje pozytywną energię dla całego zespołu. Także to jest taki obraz całkiem innego Skandynawa niż nam zawsze się wydawało.
A jeżeli chodzi o jego dyspozycję na torze?
To jak powiedziałem, no to są odczucia subiektywne. Czuję się bardzo dobrze, jak pozostali zawodnicy. No, najwięcej czasu i pracy to wymaga, jeżeli chodzi o jazdę juniorów, no bo ze względu na to, że mają najkrótszy staż sportowy i to troszeczkę więcej czasu im zajmuje. Pozostali zawodnicy, no tak można powiedzieć, jakby ktoś nie widział, nie zobaczył pierwszy raz ich teraz po tych trzech treningach, czterech. To zobaczył, że to już chyba są dawno wjeżdżeni.
Właśnie a propos juniorów słyszeliśmy tutaj, że rywalizacja ostra. Wspominał Wiktor Jasiński, że nawet było spotkanie z bandą.
To jest taki sport, że no, to się liczą centymetry, żeby pokonać kolegę, a że to następuje też i w formie treningu. No bo tak musi być, no, musimy stworzyć choć namiastkę warunków meczowych, zwłaszcza, że nie można rozgrywać sparingów, także ta ambicja, która jest wśród chłopaków, no, napawa optymizmem.
A pan już wie, którzy młodzieżowcy są najbliżej składu?
Nawet nie myślę o tym, bo ani sobie nie narzucam presji, ani tym chłopakom, mają jeździć sobie swobodnie, luźno, tłumaczę im, znaczy może nie tyle tłumaczę, tylko oznajmę im, że na razie porażki, zwycięstwa nie grają żadnej roli, spotkamy się w odpowiednim czasie. Myślę pod koniec tygodnia i wytypujemy już przed tym ostatnim treningiem, żeby nie było stresu, którzy z młodzieżowców pojadą. Trening nie będzie miał tu kompletnie żadnego znaczenia.
Właśnie mówiąc też o składzie, wiadomo, nowa tabela biegowa, przyglądał już się pan, liczył, układał to sobie powoli?
No przyglądałem się, ale jakby nie patrzył, no trzeba wygrywać biegi.
Dyspozycja dnia tak zwana.
Dyspozycja dnia, no każdy musi się spotkać, no... Tak jak rozmawiałem z Duńczykami, z innymi chłopakami, no wydaje się z pozoru jakiś numer na początku łatwiejszy, to później teoretycznie może być trudniejszy, no i tak to jest. No, także tutaj no, nie ma reguły, w sporcie liczy się nie wrażenie, tylko skuteczność, czyli ten, kto jest na miejscach punktowanych na mecie w naszej dyscyplinie.
Co z Markusem Birkemoze, jak jego sytuacja?
No, Markus Birkemoze jest zawodnikiem naszego klubu, na razie jest w Danii, gdyż nie ma takiej potrzeby go ściągania, jest to młody chłopak, dla niego są plany całkiem inne, choć w tej sytuacji, która jest, może to wszystko się pozmieniać, niemniej no, rozmawiając z jego ojcem, no, nie był w stanie poddać się kwarantannie i tyle czasu tu spędzić, jest to młody chłopak, który jeszcze jest inne ma też obowiązki. Także myślę, że no, ściągnięcie go tutaj, trzymanie 2 tygodnie, odbycie paru treningów i odesłanie do domu, wiązałoby się to z tym, że no, znowu musiał przychodzić kwarantanna. Tak na miejscu w Danii może sobie spokojnie trenować i czekać na rozwój wypadków.
W meczu Gorzów-Leszno kto będzie faworytem?
Nie mnie oceniać. To jest faworytem, to są spekulacje kibiców, wasz dziennikarzy. My chcemy ten mecz wygrać i taka przyszła nam tutaj dewiza w tych naszych przygotowaniach.
Spogląda pan na prognozy, bo zdaje się przyszły tydzień może być nie tak przyjemny jak ten.
Czemu? Ma być ciepło, ładnie, słonecznie, gorąco.
Trochę deszczu.
Nie, no ja, moich prognoz wynika, że nie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No więc niedziela, godzina 19.30. Pierwszy mecz, o ile nie przeszkodzi temu pogoda Stali Gorzów, moje Bermudy Stali Gorzów. W nowym, przesuniętym, zmienionym sezonie PGE Ekstraligi Stal Gorzów kontra Unia Leszno, oczywiście relacja na naszej antenie. No ale teraz przeskakujemy z koszyku, z żużla do koszykówki, no bo mamy nową koszykarkę w ekipie AZS 19.15, przepraszam, nie 19.30, widziałem, że coś pomyliłem w tej godzinie. Mamy nową koszykarkę, Dominika Owczarzak, rozgrywająca reprezentacyjna, dołącza do AZS JP Gorzów, 26-letnia, już doświadczona, grała w kilku klubach, ostatnio w Ślęzie Wrocław, w tamtym sezonie, wcześniej w CCC Polkowice, także w Wiśle Kraków i w AZS-ie UMCS Lublin, a w ogóle to pochodzi z Poznania, jest wychowanką MUKS-u Poznań i na ten temat Ryszard Rachlewicz rozmawiał z trenerem koszykarek naszych, Dariuszem Maciejewskim.
Przyglądałem się jej i myślę, że w tych ostatnich latach robiła naprawdę duże postępy z roku na rok. Na pewno na początku zaczynała jako gracz taki zadaniowy, który wchodził na kilka minut do zawodnicze, które z nią występowały w dobrych drużynach. No później wiadomo, ta kontuzja kolana ją mocno wyhamowała, bo już wcześniej chciałem podjąć z nią rozmowy, żeby tu przyszła do Gorzowa. No ale później trzeba było poczekać, aż zagra pełen sezon i ten sezon w Ślęzie pokazał, że to jest zawodniczka, która już naprawdę jest dojrzała, odpowiedzialna i myślę, że stąd ta propozycja dla niej, negocjacje nie były trudne. Tak naprawdę załatwiliśmy to jedną rozmową telefoniczną. Porozmawialiśmy sobie merytorycznie o jej roli w zespole, ilości grania jako podstawowy gracz. I tak naprawdę myślę, że to była przyjemna i krótka rozmowa. Później trochę bardziej o szczegółach, o detalach. To już właściwie była przyjemność z nią rozmowy.
Ile sezonów, czy też na jeden sezon ten kontrakt?
Musimy się trochę poznać. No ja wiążę z Dominiką duże nadzieje na przyszłość i bardzo bym chciał, żeby jakby pokazała się na tyle, żebyśmy mogli te umowy przedłużać. W tej chwili na pewno jest to sytuacja, gdzie musimy się nawzajem poznać. Pracujemy ze sobą po raz pierwszy. Nigdy żeśmy nie pracowali ani na poziomie reprezentacji, bo ona była jeszcze wtedy za młodym graczem, kiedy ja byłem na różnych etapach szkolenia trenera reprezentacji Polski. Także to jest nasz pierwszy kontakt i jeżeli myślę, że będzie wszystko ok, to mamy taką słowną umowę, że będziemy rozmawiać jeszcze w trakcie sezonu o tym, żeby została na następny sezon. No oczywiście ona musi się tutaj dobrze czuć, a my musimy wierzyć w nią, że jest to ta osoba, która po prostu gwarantuje nam jakość na pozycji rozgrywającej.
Jest to zawodniczka rodem z Poznania. Ja sobie przypominam do tej pory w historii gorzowskiego basketu żeńskiego dwie poznaniantki, Wioletta Lewandowska no i Agnieszka Skobel. To też jest taki charakter jak te dwie zawodniczki, chociaż one grały na innych pozycjach zupełnie.
No zobaczymy, bo co innego, kiedy ktoś mówi, a wywiad dość był dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o nią, nie tylko umiejętności sportowe. Ja bardzo lubię popytać się trenerów, którzy z nią pracowali wcześniej, do których mam zaufanie, o jej postawie takiej mentalnej, charakterologicznie i o tych cechach ewolucjonalnych, które mnie zawsze interesują. I dostała dobrą recenzję i stąd jest jej gra w Gorzowie, a nasza współpraca, zobaczymy, czy to wszystko się potwierdzi. Mam nadzieję, że tak, bo faktycznie Wiolka Lewandowska jeszcze wtedy w Stylonie i czy jak była ze mną w Ślęzie Wrocław, czy później Agnieszka Skobel, to faktycznie były takie charaktery, które idealnie pasują do koncepcji budowy zespołu w Gorzowie.
A więc jak słyszeliśmy, Dominika Owczarzak była już w kręgu zainteresowań gorzowskiego klubu już dobre dwa lata wcześniej. No, przypomnijmy, w Wiśle Kraków tamto nieszczęście się jej przydarzyło, kontuzja, zerwanie więzadeł, ale już później rozegrała i w CCC Polkowice i w Szlęzie Wrocław dobre sezony. W tamtym tygodniu były też inne ogłoszenia, między innymi po prostu była w ogłoszenie pozostania młodej rozgrywającej 19-letniej Wiktorii Kuczyńskiej, no i dużo doświadczonej podkaszowej Agnieszki Kaczmarczyk.
Myślę, że mamy przede wszystkim niedokończone sprawy z zeszłego sezonu. No ale tak na serio mówiąc, to no myślę, że Gorzów, jeżeli chodzi o kluby polskie, jest jednym z najlepiej zorganizowanych i jednym z najbardziej stabilnych klubów, więc myślę, że każda zawodniczka nawet w tak ciężkiej sytuacji, jak mamy teraz związanej z wirusem, no może się tam czuć bezpiecznie i stabilnie. Oczywiście miało na to wpływ wiele różnych czynników sportowych i pozasportowych, ale myślę, że ten jest właśnie tym najważniejszym.
Nie obawiasz się, że skład będzie słabszy niż w poprzednim sezonie, bo jak na razie jesteś dopiero trzecią koszykarką, która zdecydowała się na podpisanie kontraktu.
No myślę, że to jest kwestia zaufania do trenera Macieckiego i całego sztabu i tego, że zespół, jeżeli ma być to zespół na wysokim poziomie, z tego co trener mówił i z tego jak sytuacja wygląda, myślę, że na pewno będzie gorzej, ale wszędzie jest teraz niestety gorzej, także myślę, że tym nie przejmowałam się. To jest kwestia zaufania do klubu i do sztabu i do tego, o czym rozmawialiśmy, na pewno
cele
będą
wysokie. Tyle Agnieszka Kaczmarczyk, a w tamtym tygodniu odbyło się także walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w klubie, no i na kolejną kadencję został wybrany ten sam zarząd z tym samym prezesem, czyli z Krzysztofem Kielcem.
Zgodziłem się kandydować, przedstawiłem dotychczasowe wyniki naszych działań. Myślę też, że sportowo nawiązaliśmy do tych najlepszych lat. Zbudowaliśmy jeszcze wyższy poziom zaufania w środowisku i na zewnątrz. Myślę, że warto kontynuować tą pracę, społeczną pracę i miejmy nadzieję, iż będziemy mieli też stworzone przez innych, mam nadzieję zainteresowanych, coraz to lepsze warunki do rozwoju.
Zastanawiał pan się, czy zgodzić się na kolejną kadencję jako prezes tego klubu jeszcze przed zebraniem? Myślał pan o tym, nie wiem, rozmawiał pan w rodzinie, z żoną?
Myślę, że propozycja, która została mi przedstawiona przez grono osób, które żyją tym klubem na co dzień i oddały mu naprawdę bardzo wiele w swoim życiu, była na tyle ciekawa, interesująca, iż nie pozostało mi nic innego niż potwierdzić swoją wolę, chęć, aby dalej w miarę możliwości pomagać w funkcjonowaniu tego klubu. Ten klub to są ludzie, to jest szerokie grono ludzi, którzy bardzo często bezinteresownie działają na rzecz tego klubu. Bywa, tak jak ostatnimi laty, że z wymiernymi osiągnięciami mamy sukcesy i sportowe, i organizacyjne. Jesteśmy na jak najlepszej drodze ku temu, abyśmy naszą pozycję ciągle wzmacniali. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie wszystko zależy od nas, też mamy swoje oczekiwania w odniesieniu do innych instytucji. Miejmy nadzieję, iż nasze oczekiwania nie miną się z planami innych naszych przyjaciół.
Wspomniał Pan o sukcesach sportowych. Te są doskonale wszystkim kibicom znane. Mówił Pan o sukcesach organizacyjnych. Tu chyba o tych sukcesach jest troszeczkę ciszej, natomiast mnie bardzo ucieszyła, ale też i zastanowiła informacja, bo tak, Wisła Kraków, słyszymy, nie wiadomo, czy w ogóle przystąpi do rozgrywek. Klub naprawdę z bardzo, bardzo bogatą tradycją, wydawałoby się silny, stabilny finansowo, ale nie wiadomo, co z nim będzie. A tu słyszę, że klub wychodzi, i to nawet w tych trudnych czasach, na plus, i to prawie 100 tysięcy złotych do przodu.
Mówimy tutaj o perspektywie zeszłorocznej, która, jak wszyscy doskonale wiemy, zmieniła się w znacznym stopniu w kontekście funkcjonowania gospodarki, a dla nas w kontekście możliwości pozyskiwania sponsorów. I nie ma co ukrywać, iż ten rok bieżący, 2020, może wyglądać inaczej. Oczywiście mamy pewne szacunki, mamy pewne oczekiwania, prognozy. Ciężko jest antycypować, jak to będzie wyglądać za kilka miesięcy. Natomiast jeżeli nic się nie zmieni, to nie powinniśmy, jeżeli nic się bardzo nie zmieni, o może tak powinienem ująć, to nie powinniśmy się minąć z naszymi prognozami i kolejny rok również zakończymy z pozytywnym wynikiem. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie zupełnie otwarcie, iż zawodowy sport nie funkcjonuje bez sponsorów i oni tutaj, szerokie ich grono, bardzo często są decydujący w kreowaniu możliwości dla zarządu klubu. I to jest dla nas tak naprawdę w tym momencie kluczowe. Przed nami jest nowy sezon. Ostatni zakończył się przed czasem. Myślę, że ten skład, którym dysponowaliśmy, pozwalał nam myśleć co najmniej o powtórzeniu wyniku zeszłorocznego. Natomiast ten, który będziemy budować na przyszły sezon, jest uzależniony od bardzo wielu czynników. I tak jak dzisiaj wielu właścicieli firm zadaje sobie trudne, fundamentalne pytania, tak samo my w klubie też musimy spróbować odpowiedzieć sobie na to, co nastąpi za kilka miesięcy, bo to jest jednak odpowiedzialność.
Wspomniał Pan o przyszłości, mówił Pan, że ma Pan nadzieję, że w klubie się niewiele zmieni, ale pewnie bardzo by Pan chciał, żeby jedna rzecz się zmieniła, ale na razie widoki na to są mierne. Myślę o hali.
Oczywiście nawiązywałem tutaj, nie nazywając wprost naszych oczekiwań. Oczywiście jest to dla nas, dla rozwoju klubu, dla całej dyscypliny, nie tylko tej, zresztą w Gorzowie, wielki krok, kamień milowy. Jeżeli nastąpi rozpoczęcie procesu przetargowego i wyłonienie wykonawcy, to dla nas będzie to miało szalenie istotne znaczenie. Te głosy, które do nas docierają ostatnio, zaczynają nas zastanawiać. Minęły pewne terminy deklarowane przez osoby, które są odpowiedzialne za rozpoczęcie tego procesu. Najpewniej jest tego przyczyna, choć nam ciągle nieznana. Chcielibyśmy, aby jeżeli pojawiają się nawet wątpliwości, i to bardzo często zasadne, bo wiemy, w jakim okresie teraz żyjemy, no to jednak, żeby nastąpiła refleksja i myślę, że warto by było skorzystać z obecnych udogodnień i możliwości, tak aby ten obiekt w Gorzowie powstał nie tylko dla sportu, ale też dla kultury. Na pewno miastu będzie bardzo ciężko rozwijać te właśnie gałęzie życia społecznego bez takiego obiektu. Dla nas niewątpliwie jest to aspekt kluczowy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Czas wskoczyć do wody i nie tylko dlatego, że za chwilę będzie robić się coraz cieplej, a to dlatego, że praca w wioślarskiej sekcji AZS-u AWF Gorzów. Zajrzeliśmy tam dzisiaj, no bo sekcja trenuje praktycznie w komplecie. A dlaczego w komplecie? A to dlatego, że na czele z naszą czołową wioślarką Olgą Michałkiewicz rozmawialiśmy z trenerem Piotrem Bastą i z Olgą Michałkiewicz właśnie.
Tak jak mówiłem wcześniej, my właśnie niewiele straciliśmy. Pracowaliśmy cały czas. No był taki okres, że w warunkach domowych bardziej, ale przy wykorzystaniu dosyć powszechnych u nas środków, jakim jest ergometr, czy też zajęcia w terenie, więc straciliśmy niewiele. No w każdym razie możemy bazować na własnych obserwacjach, czy tylko na wynikach testów. Na dzień dzisiejszy wszyscy czekamy na zatwierdzenie kalendarza. Nie do końca jest to możliwe. No ale tak czy inaczej przygotowania trwają. Nasze jesienne imprezy, w tym Mistrzostwa Polski, w wszystkich grupach wiekowych oraz międzynarodowe imprezy, Mistrzostwa Europy Juniorów, Mistrzostwa Młodzieżowej Europy oraz Mistrzostwa Europy Seniorów są nadal w kalendarzu i mam nadzieję, że tak zostanie. W związku z powyższym Polski Związek oczywiście takie szkolenie prowadzi centralne. W najbliższym okresie na zawody może nie jedziemy, ale będą prowadzone konsultacje wraz ze zgrupowaniami. Już w najbliższą sobotę wyjeżdżają dziewczyny na takie zgrupowanie, dwie juniorki, dwie w grupie młodzieżowej oraz Kasia Boruch oraz Olga Michałkiewicz na kolejne zgrupowanie seniorek do Wałcza. No, z tego co słyszałem, ma się troszeczkę zmienić reżim organizacji tego ośrodka, troszeczkę poluzować, w związku z powyższym będzie pewnie łatwiej administratorom tego ośrodka na prowadzenie tutaj obsługi tak dużych grup. No i czekamy, co będzie dalej. No, każdy dzień może przynieść kolejne otwarcia. Mam nadzieję, że będą one tylko pozytywne. Myślę tutaj oczywiście o uwolnieniu przede wszystkim kalendarza, tych zgrupowań, zgromadzeń ludzkich, które mogą dać nam szansę na organizację zawodów. Oczywiście to nie dotyczy tylko Polski, ale całej Europy. W różnych krajach bywa różnie, ale mam nadzieję, że już jesteśmy na dobrej drodze do tak zwanej normalności.
Zawody w kalendarzu widziałem gdzie niegdzie jakieś na lipiec już wpisane, tak?
Tak. Pierwsza impreza, która odbędzie się chyba na 95%, to Akademickie Mistrzostwa Polski, które są 4 lipca. Dosyć sprawni organizatorzy w Poznaniu zapewniają nas, że przy zachowaniu całego reżimu i obostrzeń, które są dzisiaj w kraju, te zawody się odbędą. No później Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowy Mistrzostwa Polski. No, główne imprezy wrzesień, październik, więc mam nadzieję, że jestem dobry, myślę, że to się uda. No i co najważniejsze, z udziałem naszych najważniejszych, najlepszych zawodniczek, tym razem zawodniczek. Nie mamy w grupach reprezentacyjnych żadnego mężczyzny. Po latach triumfów teraz czas chyba radykalny, czas na zmianę orientacji w tym względzie.
Już o tym nieraz mówiliśmy.
Tak, kobiety dominują w naszej sekcji. No, mi to absolutnie nie przeszkadza.
Fajnie tutaj w klubie troszeczkę możemy popływać i na osadach klubowych i przede wszystkim na jedynce, co jest takim dużym plusem w przerwie między zgrupowaniami, bo kto ma możliwość, to fajnie zejść jednak na tą wodę, a nie cały czas katować ergometr, popływać samemu ze sobą, trochę poszlifować tą technikę, jak to Kasia zachowuje, kiedy ja jestem sama na tej wodzie, kiedy ja trzymam prawe, lewe wiosło i to ja decyduję o tym, co się dzieje, jak szybko łódka płynie i jak to wszystko wygląda, więc cały sezon pływamy na czwórce. Ta czwórka jest dużą załogą, dużą łódką, która wiele błędów gdzieś troszeczkę chowa, a na jedynce widać wszystko. Widać wszystko, czuć wszystko. Łódka reaguje na każdy nasz ruch.
No i można spojrzeć, jak młodsze koleżanki się rozwijają z klubu.
Dokładnie. Nawet fajne są zejścia tutaj z dziewczynami na dwójki, czy może nawet uda nam się na czwórkę zejść, żeby troszeczkę chociaż złapać ja ich jazdy, one moje i przecież Mistrzostwa Polski być może odbędą się w tym roku, a co sezon startujemy co najmniej na czwórce i na deblu w zestawieniach klubowych, więc fajnie, że jest ten czas na to i pogoda i możliwości na to, żeby zejść i trochę siebie poczuć.
Zresztą Kasia Boruch wyróżniona, no bo została powołana do waszej grupy seniorek na kolejne zgrupowanie.
Tak, czekałam na to, bo Kasia jest najsilniejszą zawodniczką, jeżeli chodzi o kadrę młodzieżową, więc czekałam na to, że ono się pojawi w naszej grupie, w kadrze seniorskiej, bo zasługuje na to i czekam, aż zmierzy się troszeczkę z dziewczynami tutaj w kadrze, popływa z nimi i złapie troszeczkę ich techniki, trochę ich pływania, trochę ich pracy, naszej pracy.
Bo jest ten długi pobyt w Wałczu owocny też przy tych wszystkich warunkach?
No było to trudne, bo byliśmy przez 3 tygodnie zamknięci w ośrodku, gdzie nie mogliśmy za bardzo się, no nie mogliśmy się nigdzie poruszać, tylko po terenie ośrodka od bramy do bramy każdy spacer i wiadomo, że trenujemy 2-3 razy dziennie, więc ten czas był, cały dzień był wypełniony naszymi obowiązkami, ale mimo wszystko zawsze jest jakaś potrzeba spotkania się czy z rodziną pod bramą, czy gdziekolwiek, no zawsze przez te 3 tygodnie coś się znajdzie, ktoś chce odwiedzić, ktoś przyjechać, gdzieś zobaczyć się ze znajomymi, bo ja też 4 lata przecież uczyłam się w Wałczu, więc mam też tam sporo znajomych, z którymi też chciałabym się gdzieś zobaczyć, czy no nie dało się, trzeba było się podporządkować i podpasować, dopasować do tych panujących nowych zasad, ale to tylko na chwilę, bo już teraz wracamy i od 12 ma być wszystko w normie, po prostu tak jak było wcześniej, więc czekamy na ten czas.
Krajowe zawody gdzieś tam się powoli kształtują, coś już wiesz, jakie polityka startowa?
Wiem tylko o akademickich mistrzostwach polskich i być może nawet się tam pojawię, ale nie obiecuję, może tak będzie. Zobaczymy z trenerem, tutaj uznamy, czy to jest chyba na początku lipca, czy w połowie lipca, jakoś w lipcu.
Na początku
lipca, fajnie, więc prawdopodobnie tam coś może popłyniemy. Zobaczymy, nie wiem jeszcze tego, nie wiemy, co będzie dalej, bo jeszcze Mistrzostwa Polski Krajowe, Mistrzostwa Europy też nie wiemy, czy się odbędą, czekamy, pod koniec lipca będzie decyzja, więc czekamy cały czas.
I czekamy razem z Olgą Michałkiewicz w Ostatniej Prostej. Za chwilę jeszcze 2 tematy.
Ostatnia Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Mamy siatkarską drugą ligę w Gorzowie już oficjalnie, bo po posiedzeniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej taka decyzja jakby wyszła, taki komunikat wyszedł, choć decyzji właściwie Związek nie musiał podejmować. Okazało się, że wystarczyła decyzja Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. Natomiast mam jakby SKS już czekając na tą oficjalną informację dogrywał skład na ten najbliższy sezon, no i ten skład też już jest i wygląda całkiem obiecująco. Na temat tej drugiej ligi i składu rozmawialiśmy z prezesem, trenerem, zawodnikiem SKS-u Gorzów, Patrykiem Baranem.
Najważniejsze to, że macie jakby potwierdzenie już, że tylko kwestia dopełnić formalności i jesteście drugoligowcem i to jest pierwszorzędna sprawa.
Tak, stało się tak, jak miało być. Jesteśmy w drugiej lidze, musimy wypełnić jeszcze kilka pism i wysłać do związku do 15 czerwca. Robimy to już teraz na bieżąco, żeby mieć to z głowy i tak, no to co miało się stać, czyli druga liga jest u nas w Gorzowie.
Kwestia hali, miejsca gospodarza?
No na razie to jest jeszcze pod znakiem zapytania, będziemy szli do miasta, będziemy starać się, tak jak już wcześniej mówiłem o sale czereśniowym, czy się uda, tego nie wiemy. Na pewno będziemy się starać, próbować coś tam wywalczyć. Na razie na tą chwilę jesteśmy na ulicy Słowiańskiej przy ośrodku sportu i rekreacji.
No i najważniejsze, jak ten skład będzie wyglądał w drugiej lidze?
Tak, skład jest już dopięty na ostatni guzik. 70% zespołu, tak jak mówiliśmy, zostało. Doszło do nas kilku ciekawych zawodników z drugoligową przyszłością co najmniej. No jednym z nich na pewno jest Krzysiu Baran, na pozycji libero wraca po kontuzji barku.
Brat brata, nie musiał chyba za mocno namawiać.
Nie muszę go za bardzo ani przedstawiać, ani nie musiałem go za bardzo namawiać. No na pozycji rozgrywającego tu się cieszymy, mamy Mateusza Stefanowicza z przeszłością drugoligową i w Sulęcinie i w Zielonej Górze, także to była dla nas najważniejsza pozycja. No i tak news też z ostatniej chwili, mamy też Artura Troska, bardzo dobrego środkowego Artura Troska, tak. Troskę. Odmienia się tak, fakt. będzie mi to wypominał. Tak, też również z co najmniej drugoligową przeszłością, także bardzo duże wzmocnienie na środku. No także cieszymy się z tych informacji. Mamy jeszcze czwartego asa w rękawie, ale to też, że tak powiem, zostawiamy go na deser. Przedstawimy w późniejszym czasie.
Tak jak zgodnie z planem w sierpniu przygotowania rozpocznie.
Tak, w sierpniu przygotowania rozpoczynamy, teraz ruszamy się już od tygodnia bądź dwóch na Kukule przy boiskach siatkówki plażowej, udostępnia nam tam pan Wojtek Łazowski, ale to jest, mówię, kwestia rekreacji, kwestia przygotowania do sezonu, a w sierpniu już zaczynamy na poważnie przygotowywać się w sezon bieżący.
Tyle Patryk Baran, prezes SKS. No ciekawe, ładnie nam się tu ten zespół zapowiada. I na koniec jeszcze Karina Tyma, która zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy Juniorek w squashu, po czym wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam gra, studiuje. Rozmawiał z nią Ryszard Rachlewicz.
Bardzo dużo grania. Sezon był bardzo intensywny. Generalnie od listopada do marca, dosłownie w weekend mieliśmy mecze i też treningi co tydzień. I no, było intensywnie, ale było bardzo fajnie. Było fajnie bez rodziców i trochę teraz tęsknię za tym.
I tęsknisz za tym, żeby wrócić do Stanów Zjednoczonych. Sporo turniejów widziałem, tam rozgrywałaś, ale przede wszystkim jako studentka swojej uczelni.
Uczę się na Drexel University, to jest w Filadelfii. Generalnie mecze pomiędzy uniwersytetami. W pierwszej dywizji graliśmy, no to z Yale, z Harvardem, z Kolumbią, z UPenn, z takimi właśnie uniwersytetami i no, było ciężko. Też na jedynce grałam, no i...
Byłaś najlepszą zawodniczką swojej drużynie, tak nie chcesz się chwalić.
Nie chcę się chwalić, ale no byłam. Generalnie mój rekord był wygranych 11 i potem 7 przegranych, no to nieźle jak na pierwszy rok i na pierwszą rakietę.
No i w Filadelfii chyba też twój największy życiowy sukces, nie mówię tu o Mistrzostwach Europy w kategorii juniorów, ale w tym profesjonalnym squashu dojście do półfinału w turnieju PSA.
Tak, w lutym zagrałam w jednym turnieju w Filadelfii właśnie, 10K na PSA i no, doszłam do półfinału. Byłam bardzo szczęśliwa z mojej gry i, no, i to pokazało mi, że naprawdę polepszyłam się, jak właśnie byłam na uniwersytecie i grałam tam.
Pamiętam, jak ostatnim razem rozmawialiśmy, powiedziałaś, że twoim celem jest awans do pierwszej setki wśród pań w klasyfikacji światowej PSA. No i ten cel osiągnęłaś, 87 miejsce. Zatem trzeba sobie nowy cel postawić.
No teraz patrzę na top 50. Było bardzo miło, żeby do niej dojść tak naprawdę, że jak skończę uniwersytet, to będę mogła normalnie grać na turze. I no teraz tak może do tego.
A powiedz mi, kiedy cię zobaczę z takimi zawodniczkami jak Serme, Whaley?
Jeśli nie jestem pewna, może za 2 lata. No, tak mam, taką mam nadzieję, ale na pewno po uniwersytecie na pewno będę chciała grać i zobaczyć, jaka dobra będę mogła być.
Tyle Karina Tyma i w ten sposób jesteśmy na mecie ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17, magazyn żużlowy w środę po godzinie 13. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.